Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Ósmego września wita Państwa Krzysztof Bronk. Spotkanie Benedykta XVI z przedstawicielami Rady Europy oraz katecheza o niemieckiej mistyczce świętej Hildegardzie to główne watykańskie aktualności, o których powiemy w pierwszej części programu. W drugiej wywiad księdza Seweryna Wąsika z rektorem seminarium grodzieńskiego, które pielgrzymuje do wiecznego miasta. Zapraszamy. Benedykt XVI przyjął na audiencji premiera Republiki Zielonego Przylądka, José Maria Pereira Nevesa. W czasie audiencji wyrażono zadowolenie z dobrych relacji dwustronnych oraz postanowiono powołać komisję roboczą w celu wypracowania porozumienia między Republiką Zielonego Przylądka i Stolicą Apostolską. Miałoby ono służyć m.in. jeszcze lepszej współpracy na polu edukacji i służby zdrowia. Premier Pereira Neves docenił wkład Kościoła katolickiego w życie całego narodu. Niemal 90% niespełna półmilionowej populacji archipelagu stanowią katolicy.
Do mijającego w tym roku 60-lecia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nawiązał papież, spotykając członków Biura Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z jego nowym przewodniczącym, tureckim politykiem Mevlitem Cavusoglu. Do zgromadzenia należą parlamentarzyści z 47 państw członkowskich Rady Europy. Ma więc zasięg szerszy niż Unia Europejska. Benedykt XVI przypomniał, że zajmuje się ono szczególnie ludźmi, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach lub naruszana jest ich godność. Wyraził mu uznanie dla wysiłków podejmowanych w obronie wolności religijnej, by przeciwstawić się przemocy i nietolerancji wobec wierzących w Europie i na świecie. Podkreślił powszechność, nienaruszalność i nierozdzielność praw człowieka.
Przy różnych okazjach zwracałem uwagę na niebezpieczeństwa związane z relatywizmem w dziedzinie wartości, praw i obowiązków. Gdyby nie miały one racjonalnego fundamentu wspólnego wszystkim ludziom i opierały się wyłącznie na poszczególnych kulturach, decyzjach ustawodawczych czy decyzjach sądowych, to jakże mogłyby stanowić trwałą podstawę dla takich ponadnarodowych instytucji jak Rada Europy? Jakby można prowadzić owocny dialog między kulturami bez wspólnych wartości, praw i stałych powszechnych zasad, tak samo rozumianych przez wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Wiara chrześcijańska nie stanowi przeszkody, ale zachęca do szukania nadprzyrodzonej podstawy dla tej godności. Jestem przekonany, że te zasady wiernie zachowywane, zwłaszcza gdy chodzi o życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci, małżeństwo oparte na wyłącznym, nierozerwalnym związku między mężczyzną a kobietą, oraz wolności religii i edukacji to konieczne warunki, jeśli mamy właściwie odpowiedzieć na decydujące pilne wyzwania, jakie historia stawia przed każdym z Was.
Nie można przeciwstawiać się godnej ubolewania terrorystycznej przemocy, jaką były zamachy sprzed 9 lat, aktem obrażenia księgi, która jest święta dla pewnej wspólnoty religijnej. Podkreśla to papieska Rada do spraw dialogu międzyreligijnego w komunikacie wyrażającym zaniepokojenie wiadomością o zaproponowanym w USA paleniu Koranu w tragiczną rocznicę 11 września. Każda religia ze swymi księgami świętymi, miejscami kultu i symbolami ma prawo do poszanowania i ochrony. Chodzi o szacunek należny godności wyznających ją osób i ich wolności wyboru w kwestiach religijnych, przypomina watykańska dykasteria. Zwraca równocześnie uwagę na konieczność solidarności z ofiarami zamachów terrorystycznych i modlitwę za tych, którzy ponieśli w nich śmierć. Wszyscy wierzący winni zdecydowanie potępić wszelką przemoc, zwłaszcza popełnioną w imię religii, stwierdza papieska Rada, przytaczając wypowiedzi Jana Pawła II i Benedykta XVI na ten temat. O wkładzie mistyczek w rozwój teologii oraz w odnowę Kościoła mówił Benedykt XVI, rozważając myśl świętej Hildegardy. Widzimy, że mogą one wnosić do teologii szczególny wkład, podkreślił papież. Potrafią bowiem mówić o Bogu i tajemnicach wiary z właściwą sobie inteligencją i wrażliwością. Apeluję zatem do wszystkich kobiet, które pełnią tę posługę, aby czyniły to w głębokim duchu kościelnym ożywiając swe refleksje modlitwą i korzystając z tego wielkiego, wciąż jeszcze nie w pełni odkrytego bogactwa średniowiecznej mistyki, powiedział Benedykt XVI. Jego katecheza o świętej Hildegardzie z Bingen została streszczona również po polsku.
Od dzieciństwa doświadczała obecności wewnętrznego światła, które było źródłem jej teologicznej wiedzy i profetycznego posłannictwa. Wizje dotyczące głównych wydarzeń w historii zbawienia opisuje ona językiem symboli, poezji, alegorii. Znane są również jej pisma z zakresu medycyny, farmakologii, utwory poetyckie i muzyczne upowszechnione przez wspólnoty zakonne. Angażowała się w moralną odnowę duchowieństwa, wygłaszała przemówienia do kapłanów, wspólnot monastycznych i ludności na placach zebrań. Korespondowała z papieżem, cesarzem, biskupami, teologami. Jest przykładem świętych i odważnych kobiet, które dzięki Bożym darom przyczyniają się do duchowego wzrostu Kościoła.
Benedykt XVI zauważył, że historia świętej Hildegardy, a także sytuacja klasztorów, w których była przełożoną, zadaje kłam stereotypowym wyobrażeniom o średniowiecznym monastycyzmie. Papież przypomniał również o zaangażowaniu świętej w rzeczywistą reformę Kościoła.
Wszyscy chętnie jej słuchali, również wtedy, gdy jej słowa były surowe. Widziano w niej posłanniczkę Boga. Apelowała przede wszystkim do wspólnot monastycznych i do duchowieństwa, aby prowadzili życie zgodne ze swym powołaniem. W sposób szczególny występowała przeciw niemieckim katarom, którzy domagali się radykalnej reformy Kościoła. Hildegarda przypominała im, że do prawdziwej odnowy wspólnoty kościelnej prowadzi nie tyle zmiana struktur, co raczej szczera postawa pokuty i trudna droga nawrócenia. O tym przesłaniu nigdy nie możemy zapomnieć.
W czasie dzisiejszej audiencji Benedykt XVI zwrócił się ze szczególnym przesłaniem do Brytyjczyków w związku z rozpoczynającą się za tydzień papieską podróżą do Anglii i Szkocji. Ojciec Święty podziękował za trud wkładany w przygotowania do jego wizyty. Wyraził też wdzięczność królowej i zwierzchnikowi wspólnoty anglikańskiej za to, że zechcieli się z nim spotkać.
Przede wszystkim jednak dziękuję niezliczonej rzeszy ludzi, którzy modlą się o powodzenie tej wizyty i o wielkie wylanie Bożej łaski na Kościół i mieszkańców waszego kraju. Powodem szczególnej radości będzie dla mnie beatyfikacja sługi Bożego Johna Henry'ego Newmana. Ten wielki Anglik w sposób przykładny przeżywał swoje kapłaństwo, a swą obfitą twórczością literacką wniósł trwały wkład w życie Kościoła i społeczeństwa, zarówno w swej ojczyźnie, jak i w wielu innych regionach świata. Mam nadzieję i modlę się o to, aby coraz więcej ludzi korzystało z jego subtelnej mądrości i brało przykład z jego konsekwentnego i świętego życia.
Przemawiając z kolei po polsku, Benedykt XVI zwrócił się w sposób szczególny do pielgrzymów z Białorusi.
Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Witam profesorów i alumnów Seminarium Duchownego z Grodna na Białorusi, którzy tu w zimie świętują 200-lecie jego istnienia. Niech to seminarium i wszystkich tu obecnych wspiera stawiennictwo Marii Dziewicy, które święto narodzenia dzisiaj obchodzimy. Serce wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W studiu Radia Watykańskiego gościmy księdza rektora Józefa Staniewskiego z Grodna, rektora seminarium. Księże rektorze, odbywacie razem z seminarzystami z Białorusi pielgrzymkę do Rzymu. Na czym skupiacie swoją uwagę w Wiecznym Mieście?
No, nasza pielgrzymka to jest pielgrzymka dziękczynienia za 20 lat istnienia seminarium. Przyjechaliśmy tutaj, aby przybliżyć naszym alumnom właśnie tą prawdę, którą wykładamy na aulach. Tak jak mówi się, Roma lacuta causa finita, więc wszystkie te prawdy, które słyszymy poprzez radio, telewizję, prasę, w ogóle środki masowego przekazu, ale przyjść, dotknąć, to bardziej do młodego człowieka przemawia, ponieważ to jest pierwsza nasza pielgrzymka jako seminarium. No to jest bardzo interesujące i bardzo nasi klerycy cieszą się z tego pobytu w Rzymie. No i pierwsze nasze kroki skierowaliśmy do Bazyliki Świętego Piotra, do grobu Świętego Piotra i również do grobu sługi Bożego Jana Pawła II, bo jak mówimy, młodzież nasza, nasi studenci, no to są właśnie tym pokoleniem Jana Pawła II, bo urodzili się i wzrastali w nauce, którą głosił sługa Boży Jan Paweł II.
I tam przy grobie Jana Pawła II mieliście swoją uroczystość.
Tak, odprawiała się tam msza święta. Przybył do Rzymu również nasz pasterz, ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz, który przewodniczył mszy świętej, podczas której to byli poświęcone sutany dla naszych kleryków trzeciego roku i tak zwane obluczyny właśnie w tym miejscu, w tych warunkach, tak jak pierwsi chrześcijanie. A więc to bardzo taka była wzruszająca chwila, nie tylko dla nas, ale wiedzieliśmy również i dla nich. I tak jak im mówiłem, bo poprzednie obluczyny odbywały się w katedrze grodzieńskiej na Białorusi, tam byli rodzice, rodzeństwo, przyjaciele, ale tu byli niejako sami, ale tak jak i ich decyzja pójścia za Chrystusem, pójścia do seminarium, również była ich osobistą decyzją, tak również oni tą decyzję potwierdzili sami. I sami dalej poprzez życie będą i za Chrystusem. Tak ojciec, tak matka, ale ja poświęcam swoje życie Chrystusowi, Kościołowi. I to była taka piękna, wymowna i wzruszająca chwila.
20 lat już istnieje seminarium. Ilu księży opuściło jego murę?
No za ten czas, 20 lat, pierwsze święcenia odbyli się 17 czerwca 1995 roku i od tamtej chwili ponad 170 kaplanów, ale to są kaplani, którzy pracują, czy raczej pochodzili z całej Białorusi, a więc dzisiaj archidiecezja mińsko-mogilewska, diecezja pińska, witebska, grodzieńska, ale również nasi wychowankowie pracują na Ukrainie, w Rosji, Litwie, Kazachstanie. Dla naszej diecezji rodzimej, grodzieńskiej 104 kaplanów przechowało nasze seminarium.
A ilu teraz przygotowuje się do kapłaństwa?
Obecnie na 6 rocznikach 53 alumnów.
A ilu w tym roku przyjęło święcenia kapłańskie?
6.
Patrząc na tych młodych ludzi, którym ksiądz rektor towarzyszy w tych przygotowaniach intelektualnych, ale też w formacji ludzkiej, w formacji duchowej, co jest dla nich najłatwiejsze w seminarium, a z czym mają największe trudności?
No, dzisiejsza młodzież chyba trochę jest takim odzwierciedleniem dzisiejszego świata, a więc mówimy to czas elektroniki, czas postępu. Łatwo oni nawiązują kontakt, a więc życie wspólnotowe. Przychodzi im to bez trudu, z łatwością, z radością. Wiadomo, trochę tego za dużo może halasu w świecie, a więc również ten duch modlitewny i umiejętność skupienia, umiejętność spoglądania wewnątrz, umiejętność zostawienia wszystko to, co nas otacza, ale spojrzenie w swoje serce. Z tym może jest najwięcej problemów.
Niektóre episkopaty zdecydowały się na wprowadzenie roku propedeutycznego. Czy widzi ksiądz rektor potrzebę taką na Białorusi też?
Tak jak i w kościele w Polsce, również i w naszym seminarium ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz zadecydował, że jest to kurs propedeutyczny. Nie jest to rok wstępny, ale kurs propedeutyczny, na który to przyjeżdżają wcześniej alumni pierwszego roku i z nimi ojciec duchowny, prefekt, i poprzez te spotkania przez miesiąc czasu oni po prostu wchodzą w tą atmosferę modlitwy, wspólnoty, aby oni odczuli, w którym kierunku i bardziej może nabrali tego ducha modlitewnego, bo potem, gdy zaczynają się już wykłady, to tak trochę traci się ten sens, znaczy sens, nie sens, ale tracą się może, no bo trzeba więcej czasu poświęcić na naukę, żeby nie spóźnić się, żeby jak najlepsze były te oceny. Dlatego ten rok propedeutyczny, czyli kurs, bo to każdy na ile go stać, ile jest możliwości, jest jak najbardziej potrzebny. Jestem za, żeby był kurs propedeutyczny. Jak to będzie, czy rok, czy dwa, czy kilka miesięcy, ale on zdaje swój egzamin. I już my to zauważyliśmy u siebie. Już przez kilka lat mamy ten kurs propedeutyczny w naszym seminarium.
A później, gdy widzi ksiądz rektor swoich wychowanków, czyli młodych księży, na co oni zwracają, że seminarium ich dobrze przygotowało, a na co ich słabiej trochę przygotowało?
No, różne są. Mamy młodych księży profesorów, którzy pochodzą już z naszej diecezji grodzieńskiej. Odbywają oni studia tu w Rzymie i również na Kuliu w Lublinie. Na pewno podczas wykładów oni również nabierają tego doświadczenia. Dotychczas jeszcze nie zdarzyło się, żeby ktoś z naszych byłych absolwentów postawił jakiś zarzut, że nas nie przygotowano. Ja myślę, że wszystko poznaje się, wszystko zdobywa się poprzez praktykę. Po skończeniu seminarium jest tak zwana formacja permanentna młodych kapłanów i wtedy na tych kursach oni spotykają się konkretnie z daną sytuacją w parafiach i mogą postawić konkretne pytania lub jakieś takie wspólne rozwiązujemy, rozstrzygamy te problemy, czy raczej te kwestie, które ich bardziej interesują, czy bardziej interesują parafię miejska, wiejska, bo to również ma swój aspekt i swoje odzwierciedlenie.
Czy taka ilość seminarzystów jest wystarczająca dla potrzeb Kościoła, który jest cały czas Kościołem, który odbudowuje swoje struktury po komunizmie?
Już niewielkie w Kościele na Białorusi i ta ilość nie jest wystarczająca i jesteśmy zaniepokojeni, bo lata 90. Było więcej, było 20 mniej więcej z naszej diecezji. Dzisiaj to jest 12, 10, 14, a nawet i mniej. I to jest sprawa taka niepokojąca, ponieważ jest więcej katechezy, bardziej jest duszpasterstwo prowadzone młodzieży, ministrantów i spotkania dla ministrantów i rekolekcje prowadzimy dla ministrantów i w ogóle młodzieży męskiej poszukującej, a więc w kierunku powołania. Niestety są odważni, ale nie do służby Chrystusowi w Kościele. Mało w nich odwagi. Czasami mówię nawet, że trzeba zaryzykować, trzeba spróbować, że potem nie żałować, że mogłem być tu po tej stronie ołtarza. Niestety do Kościoła idą, modlą się, uczestniczą w życiu religijnym Kościoła, są dobrymi katolikami, ale od tej decyzji pójść na wyłączną służbę Bogu, Kościołowi, a w tym ludziom, niestety. Ale my planujemy, Pan Bóg kieruje, może właśnie takie doświadczenie, czy taki stan rzeczy dla nas jest również jakąś wskazówką, abyśmy my, kapłani i w ogóle duchowieństwo jeszcze bardziej oddali się właśnie tym sprawom. Może nie tyle wołanie głośnego, ile tego cichego na kolanach przy ołtarzu, aby Pan posłał robotników na żniwo swoje właśnie w Kościele na ziemi białoruskiej.
A jak układają się kontakty z władzami politycznymi? Jak te relacje państwo-kościół na Białorusi?
Teraz, na ile wiem, to przygotowuje się tak zwany konkordat, modus vivendi, na pewno to będzie między Kościołem, między Stolicą Apostolską a Białorusią i chyba już będą sfinalizowane i dlatego czekamy z utęsknieniem, oczekujemy, że właśnie ten dokument rozstrzygnie wszystkie te sprawy, które nas niepokoją albo z którymi jesteśmy jeszcze nieznajomi, jak to, bo to Kościół młody i te relacje państwo-Kościół i na odwrót jeszcze nie mają tych prężnych stosunków.
Czy jakąś kwestię chciałby ksiądz poruszyć? Młodzieży na Białorusi?
Są to spotkania młodzieży, te diecezjalne spotkania. Zawsze tam ponad 1000 osób uczestniczy, młodzież rozśpiewana, rozmodlona, ale to właśnie chce się, żeby dalej nie tylko na tych spotkaniach, ale żeby oni byli po prostu tymi apostolami, którzy z tego spotkania modlitewnego wezmą dla siebie, wszystko to przeanalizują i potem, by oni w parafii również organizowali, żeby umieli przekazać wiarę i swoje to życie moralne dla innych, aby nie lękali się, nie wstydzili się powiedzieć stop, nie, ja tego nie będę robić, bo wierzę w Boga, bo są Boże przykazania, bo to jest niezgodne z prawem Bożym, z moralnością człowieka, żeby po prostu nie szli tak jak wszyscy, tak i ja muszę, żeby umieli zachować swoją tożsamość katolicką. I to właśnie chciało się by i życzyłoby się dla naszej młodzieży w Białorusi. Nie lękać.
Moim i Państwa gościem był ksiądz Józef Staniewski, rektor seminarium diecezjalnego w Grodnie.
Dziękuję bardzo.
Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.